Będę mówił dzisiaj o próbach i doświadczeniach. Właściwie o wytrwałości w próbach i doświadczeniach. I tak od samego początku, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, chcę przeczytać taką definicję słownikową, która właściwie mówi tylko o tym, czym jest próba, tak normalnie rozumiana. Słownik języka polskiego podaje, że próba jest to badanie mające na celu sprawdzenie jakości tego, co jest poddawane próbie. Jest to badanie, które ma sprawdzić jakość tego, co jest poddawane próbie. I możemy mówić o próbie sprawności, o próbie wytrzymałości, o próbie głosu. Doświadczyć to wystawić lub narazić na ciężkie przejścia, na cierpienia. Doświadczyć to również poddać próbie. Próby i doświadczenia to jest właściwie temat, który chyba zawsze jest aktualny. Zawsze jest tematem na czasie. Albo jest tak, że niedawno przechodziliśmy ciężkie sytuacje w naszym życiu, albo w tej chwili je przechodzimy. Przed wieloma z nas prawdopodobnie takie sytuacje jeszcze są. Wyobraźmy sobie na początku pewnego człowieka, który jest chrześcijaninem. To człowiek wierzący. Zna Jezusa Chrystusa, oddał Mu swoje życie w pewnym momencie, powierzył je, chce z Nim przeżyć już wszystko w swoim życiu do końca. Wie, że Jezus kocha go, wie, że Jezus umarł za niego, że przebaczył mu grzechy, że darował mu zupełnie nowe życie. Jest świadomy tego, że Jezus go wyciągnął gdzieś tam z ciemności, wyrwał go i postawił go na takiej mocnej, pewnej skale. To jest człowiek, dla którego Jezus Chrystus stanowi sens życia. Gdybyśmy się rozglądnęli po sali, to okazałoby się, że takich ludzi jest między nami wielu. I wyobraźmy sobie na początku, że taki wierzący człowiek to nastolatek. To jeszcze młody człowiek. Im jest starszy, tym lepiej rozumie i widzi, że jego dom wcale nie jest oazą spokoju i bezpieczeństwa. Widzi, że jego rodzice się kłócą, krzyczą na siebie, oskarżają się stale. Być może momentami ma wrażenie, że się po prostu nienawidzą. Jednocześnie w szkole też nie za bardzo się może odnaleźć. Może z różnych powodów wśród rówieśników traktowany jest jak trochę inna kategoria. Może dlatego, że akurat w taki sposób jak oni nie potrafi się wygłupiać. Może nie jest na bieżąco z muzyką, z grami komputerowymi. Być może fatalnie sobie radzi na WF-ie. I to jest ciężka sytuacja, to są ciężkie przejścia dla tego młodego człowieka. Ale wyobraźmy sobie, że taki młody człowiek to jest ktoś, że taki wierzący człowiek to jest ktoś na studiach. Od liceum ma dziewczynę, która w pewnym momencie pod koniec studiów, kiedy jest, zostawia go. I nie można w tej sytuacji powiedzieć, że dostał kosza, ponieważ kosza mógł dostać 4 lata temu na samym początku. Ale teraz jest zupełnie inaczej, bo zostawiła go osoba, z którą przeżył 4 lata, z którą planował ślub, być może mieli już wyznaczoną datę. I nagle okazuje się, że zostaje zupełnie sam. Jest odrzucony. Po zajęciach, kiedy wraca do domu, właściwie nie potrafi sobie poradzić z rzeczywistością, którą się spotyka. Dlatego, że każdą wolną chwilę spędzał z nią. Dlatego, że razem wyjeżdżali gdzieś, bardzo się kochali, stale rozmawiali o wszystkim. I teraz nagle jest luka, której rodzice, brat, bracia i siostry w zborze nie wypełnią. To również jest bardzo ciężka sytuacja. Być może czasami ten wierzący człowiek myśli o samobójstwie. Ale wyobraźmy sobie też, że jest pewne wierzące małżeństwo. Obydwoje oddali swoje życie Bogu, tak jak już mówiliśmy, to jest ten sam przypadek stale. Od pewnego czasu modlili się o dziecko, którego nie mieli. I oto okazuje się, że to dziecko się rodzi. Ale rodzi się z jakąś poważną wadą, i w ciągu kilku pierwszych dni umiera. To jest dziecko, które było wymodlone, wyproszone, wyczekane. To jest dziecko, którego nadejście na ten świat wiązało się z ciężką ciążą, ze zwolnieniem z pracy. I okazuje się, że po niedługim czasie po prostu umiera. Jak czują się ci wierzący ludzie? Co sobie myślą? Czy jeszcze kiedyś zdecydują się na dziecko, którego przecież tak bardzo pragną? A samo dorosłe życie takiego człowieka wierzącego Być może nasz chrześcijanin to jest człowiek, który wcześniej rano wychodzi z domu, późno wraca, ponieważ cały dzień ciężko pracuje, wraca wykończony, a kiedy myśli o tym wszystkim, co jest jeszcze do zrobienia w ciągu tego wieczoru, który mu pozostał, w tych wszystkich sprawach, którymi się musi zająć, to odechciewa mu się żyć. A i tak właściwie, pomimo tego, ledwie opłaca rachunki, ledwie jest w stanie zapłacić benzynę i naprawy samochodu. Być może pomiędzy nim a jego żoną też wcale nie najlepiej się układa. Nie jest to może tragedia, ale kiedy wraca myślami do swoich marzeń, to miało być zupełnie inaczej. Oprócz tego jest masę innych problemów, z których też właściwie nie brakuje na co dzień. Bo okazuje się, że dorosły już syn żeni się, ale po 2 latach rozwodzi się i żyje z inną kobietą. Okazuje się, że córka od czasów liceum już nie zamierza pokazywać się w zborze. Znudziło się jej, nie uważa, żeby to była właściwa droga, żeby to miało sens. Gdzieś tam nasz wierzący człowiek w zimie na śliskiej drodze rozbija samochód. Być może jego zdrowie się pogorszyło i czeka go ciężka operacja. To też są bardzo trudne przejścia, bardzo ciężkie chwile przeżywa. Wyobraźmy sobie wreszcie, że nasza chrześcijanka, ta osoba, o której mówimy, to jest kobieta już starsza, na emeryturze, razem z mężem. I kiedy ma około 70 lat, jej mąż umiera. I zostaje zupełnie sama. Zostaje sama wśród milczących ścian, z zegarem tykającym na ścianie, ze wspomnieniami, które właściwie stale się nasuwają. Być może jej małżeństwo nie było w 100% takie, o jakim marzyła, ale bez swojego męża właściwie nie bardzo potrafi żyć. Wszystko jej o nim przypomina. I choćby odwiedziło ją w ciągu tygodnia 20 osób, to i tak one przyjdą i znowu wyjdą, a ona zostanie sama. A poza tym to wcale nie jest to samo. Być może przed nią jeszcze 15, 20 lat, kiedy minuty bardzo opornie przechodzą w godziny, a godziny jeszcze bardziej opornie w dni. I są chwile, które przeżywa bardzo ciężko. Jest jej bardzo trudno. Nie wiem, jak wielu z was uważa, że to, co powiedziałem, to jakieś niestworzone historie. Myślę, że większość z nas gdzieś w tym, co powiedziałem, z łatwością by się odnalazła. Być może są nawet tacy, którzy mogliby powiedzieć, gdyby parę szczegółów w tym zmienić, gdyby kilka rzeczy przestawić inaczej, to jest moje życie. Tak wygląda. Być może niektórych z nas ciężkie chwile jeszcze czekają. Być może. Nawet w całości. Nawet gdyby przyjąć, że to, co powiedziałem, to jest historia jednego człowieka. To nie jest scenariusz jakiegoś najbardziej tragicznego filmu w historii kina, ale to jest moje i twoje życie. To jest życie każdego człowieka, również chrześcijanina. Oczywiście jest to tylko część naszego życia, ponieważ oprócz tych chwil ciężkich też są chwile piękne, radosne, w których śmiejemy się i cieszymy i wszystko jest naprawdę super. Ale kto z nas nie doświadcza czasami bólu, cierpienia, być może koszmaru i nawet tragedii? Bracie, siostro, jak się wtedy czujesz? Czy jesteś rozgoryczony? Czy jesteś zawiedziona? Czy jesteś zupełnie załamany? Wpadasz w depresję? Co sobie wtedy myślisz? Czy zadajesz wiele pytań? Zastanawiasz się, gdzie jest Bóg w tym momencie? Dlaczego nie odmienia twojego losu? Czy jako chrześcijanin mogę w tym wszystkim jakoś funkcjonować? Jak mam sobie radzić w takich próbach i doświadczeniach? Jak mam sobie w tym wszystkim radzić? Czy Bóg ma mi na ten temat coś do powiedzenia? I dzisiaj chciałbym czytać i rozważać fragment, który zapisany jest w liście świętego Jakuba, w rozdziale 1. To jest fragment, w którym święty Jakub coś na temat właśnie tego, co Bóg ma nam do powiedzenia, tutaj odkrywa. Jest to 1 rozdział listu świętego Jakuba, strona 1309. I będę czytał od wersetu 1 do 8, później 3 wersety opuszczę i znowu od 12 do 18. List świętego Jakuba, rozdział 1. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. I od 12 wersetu. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie bądźcie umiłowani, bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Dlaczego Bóg mnie nie uchronił? Czy cierpienie, którego doświadczam, ma w ogóle jakiś sens? Bo może nie ma sensu. Być może jestem po prostu miotany bólem i tyle, to wszystko. Być może nic więcej w tym nie ma. Chyba łatwiej jest nam przejść przez różne sytuacje, kiedy wiemy, że to ma jakiś sens. Że to boli i bardzo, ale nie całkiem na darmo. I tym tropem podąża Jakub. Poucza nas, mówiąc, że próba sprawdza, poddaje testowi naszą wiarę. Być może w przypadku człowieka niewierzącego trudno byłoby tak to odnieść, ale dla chrześcijanina w jego przypadku próbowana jest jego wiara. A więc, bracie, siostro, w duchowej rzeczywistości próba, doświadczenie nie jest tak bardzo takim sprawdzianem twojej siły woli, twojego charakteru, jest raczej sprawdzianem twojej wiary. Twoja wiara musi zmierzyć się z tym doświadczeniem. Twoja wiara musi zmierzyć się z tym cierpieniem. I co się wtedy dzieje? Czytamy tutaj w 3 wersecie: doświadczenie wiary sprawia wytrwałość. Pewne angielskie tłumaczenie mówi, kiedy wasza wiara pomyślnie przechodzi takie próby, skutkiem jest zdolność wytrwania. I ta myśl bardzo mi się podoba, dlatego że sama idea poddawania czegoś próbie, poddawania czegoś testowi, zakłada możliwość pojawienia się różnych wyników. Tak jak mówiliśmy już wcześniej, próba to jest badanie mające na celu sprawdzenie jakości tego, co jest poddawane próbie. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś w telewizji taki test samochodu. Ja mam pewien problem z określeniem tego, o co mi chodzi, ponieważ to nie jest taki test, kiedy wsiadamy do samochodu, zamykamy drzwi, jedziemy 2-3 kilometry, sprawdzamy, jak samochodem się jedzie, jak się skręca, jak się hamuje. To jest taki test, kiedy próbowana jest wytrzymałość tego samochodu. I rozpędzony samochód z impetem zderza się ze ścianą po to, żeby sprawdzić, jak będzie wyglądał po tym zderzeniu, żeby sprawdzić, w jakim stanie będzie manekin, który tam siedzi za kierownicą. Czasami w taki sam sposób nasza wiara gwałtownie, z impetem zderza się z doświadczeniem. I co wtedy? Próba, o której mówimy, potrafi być nieustępliwa, potrafi być twarda jak ściana. Możesz płakać, możesz krzyczeć, możesz błagać, a ona się nie cofa. Nieubezpieczony samochód zniknął spod bloku i go nie ma. Dziewczyna odeszła i nie wraca. A ktoś z bliskich nie żyje. Po prostu nie żyje. I pytanie brzmi, co wtedy dzieje się z moją wiarą? Co wtedy dzieje się z twoją wiarą? Czy po takim zderzeniu wygląda bardziej jak Volvo, czy jak Trabant? A być może jest tak, że właściwie rozsypuje się ta wiara na tysiące małych kawałeczków. Czy jest ją jeszcze z czego pozbierać? W wersecie 11 czytamy o wytrwaniu w próbie, czytamy tam o wytrzymaniu próby. Gdy wytrzyma, wytrzymaniu próby, gdy wytrzyma próbę, to jest ta sama myśl. Możesz przejść przez próbę pomyślnie albo nie. Twoja wiara może być w ciężkim stanie. Jakub pisze, że jeżeli wytrzymasz próbę, rodzi się w tobie wytrwałość. Wytrwałość. Nie można się nią najeść, nie można jej sprzedać, nie można jej na coś fajnego zamienić. Właściwie ile jest warta? Myślę, że ci z nas, którzy przechodzili przez kolejne próby, nie bagatelizują wartości wytrwałości. Czy kiedyś w trudnej sytuacji brakło ci wytrwałości? Co się wtedy stało? Być może potraktowałeś przyjaciela jak wroga. Zraniłeś kogoś bliskiego, osobę kochaną i kochającą cię przecież. Być może wypowiedziałeś bardzo złe słowa. Być może zachowałeś się jak poganin. Wydałeś bardzo złe świadectwo życia. Być może podjąłeś jakąś złą decyzję, fatalną w skutkach, której żałowałeś. Być może dzisiaj po latach stale żałujesz. Tyle właśnie warta jest wytrwałość. Moja i twoja wytrwałość warta jest tyle, ile warta jest dla mnie i dla ciebie miłość bliźniego, dobre świadectwo życia, w słowach, w postępowaniu, w zachowaniu, w postawie. Jakub pisze w wersecie 4. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Miłość do brata, siostry, właśnie takie piękne świadectwo chrześcijańskiego życia. Czy pragniesz tego? Czy to nie jest ten kierunek, który w życiu, bracie, siostro, obrałeś, obrałaś? Czy nie do tego zmierzasz? Jakub pisze, że do takiej dojrzałości chrześcijańskiej, do takiej doskonałości bez braków prowadzi droga, która nazywa się wytrwałość. Pewne angielskie tłumaczenie mówi, że wytrwałość musi dokonać swojego dzieła, byśmy mogli być dojrzali. To znaczy, że być może nie ma innej drogi do dojrzałości. To znaczy, że jeżeli chcesz być dojrzałym chrześcijaninem, czystym przed Bogiem, wypróbowanym, to być może nie ma innej drogi. Być może to wytrwałość prowadzi w tym kierunku. A wytrwałość, tak już mówiliśmy, rodzi się w ogniu prób i doświadczeń. Zatem, bracie, siostro, próby w twoim życiu nie są bez sensu. To jest ból i cierpienie, których wolelibyśmy uniknąć, tak po ludzku. Wolelibyśmy, żeby to się nie wydarzyło. Ale to też wytrwałość i dojrzałość chrześcijańska. Jednak jest jeszcze coś. Tak, twoja wytrwałość to jest w praktyce trwanie przy Bogu. Twoja dojrzałość to jest w praktyce dorastanie do tej Bożej pełni doskonałości bez braków. Ale jest coś więcej. Jest coś jeszcze. Werset 12. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Niezależnie od tego, czy jesteś nastolatkiem, któremu ciężko się wiedzie w domu czy w szkole, czy jesteś dziewczyną porzuconą przez chłopaka, studentem, który nie może sobie poradzić ze studiami, absolwentem, który ciągle nie może dostać pracy i właściwie jest bez perspektyw na przyszłość, czy wdową, która mieszka sama i jest jej bardzo ciężko. Pismo Święte mówi, że jeżeli wytrwasz w tym, przez co przechodzisz, jeżeli wytrzymasz próbę, tą, a jeżeli trzeba będzie, to i kolejną, to nadejdzie taki dzień, kiedy Pan sam nałoży ci wieniec. Greckie słowo stefanos oznacza wieniec lub koronę. Ono jest tu użyte. I jest to użyte w znaczeniu nagrody. To jest wieniec, o którym marzy każdy zawodnik, dlatego że wieniec jest dla zwycięzcy. A zawodnik, podejmując w ogóle tą próbę, podejmując w ogóle walkę, marzy o zwycięstwie i marzy o wieńcu. Jednak wieniec, o którym tutaj jest mowa, jest wyjątkowy. To jest wieniec, który nie uschnie. On nie przeminie wraz z tym, co podlega przemijaniu. Dlatego, że to jest wieniec żywota. To jest ta nagroda, do której każdy z nas zmierza. Jeżeli oddałeś swoje życie Jezusowi, jeżeli podążasz za Nim, to żywisz nadzieję. To oczekujesz nagrody. To spodziewasz się, że kiedyś spotkasz się z Panem i to jest twój cel. To jest coś, na co ostatecznie oczekujesz. To będzie zupełnie inna rzeczywistość. Już taka bez bólu, bez płaczu, bez cierpienia, bez jęku, bez pustki, bez śmierci, bez choroby. Tam będzie pokój i radość. I to jest ten cel, który każdy z nas jako chrześcijanin, jako Boże dziecko musi mieć przed sobą. Potrzebujemy, żeby o tym pamiętać. Dlatego bracie, siostro, pamiętaj o nagrodzie. Pamiętaj o nagrodzie. Kiedy jest ci ciężko, kiedy już może chciałbyś się poddać, kiedy chciałbyś porzucić ufność, pamiętaj, że jest nagroda. Jeżeli wytrwasz, weźmiesz wieniec żywota, który nałoży ci sam Pan Bóg. W kontekście tego wszystkiego, o czym mówimy, Jakub też udziela nam kilku rad, kilku bardzo cennych wskazówek i czasami w próbach zapominamy o nich, a wtedy próby, które z natury same są już bardzo ciężkie, stają się jeszcze trudniejsze do przejścia, popełniamy też więcej błędów. Dlatego warto uważnie przyjrzeć się temu, co tu Jakub nam podsuwa, bo jest to przecież nie rada Jakuba, ale rada samego Boga dla ciebie i dla mnie. Zastanawiający jest początek. Słowa, którymi Jakub rozpoczyna, w ogóle podejmuje temat prób i doświadczeń. Dlatego, że pisze on: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. To jest pierwsza myśl Jakuba. Kiedy wpadniesz w doświadczenia, kiedy spotyka cię cierpienie, to uznaj to za radość. Czy to jest również moja pierwsza myśl, kiedy dotyka mnie coś naprawdę trudnego? Czy moją pierwszą myślą jest radość? Radość w bólu i cierpieniu. Radość, kiedy zostałem zlekceważony. Radość, kiedy zostałem odrzucony. Radość, kiedy ktoś mnie potraktował w naprawdę bardzo nieprzyjemny sposób. Radość, kiedy gdzieś tam po raz kolejny rozchorowało się dziecko. Kiedy okazuje się, że trzeba przejść ciężką operację. Kiedy umarł ktoś bliski. Wiecie, ja jestem Bogu bardzo wdzięczny, że Jakub nie namawia mnie tutaj do uznania przykrych doświadczeń, nawet tragedii, za źródło mojej radości. Od razu pojawiłby się we mnie taki bunt, powiedziałbym: o nie, dopóki jestem w miarę zdrowy psychicznie, nie będę się cieszył nieszczęściem. Nie będę radował się bólem, nie będę radował się brakiem, nie będę radował się chorobą, śmiercią. To jest chore. To jest próba. To jest coś nieprzyjemnego, coś, co boli, coś, co sprawia, że płaczę, że nie mogę spać. To nie jest radość. Jednak Jakub mówi tak, on ujmuje to w ten sposób. Uznaj to za radość, gdy wpadniesz w ból i cierpienie, gdy znajdziesz się w doświadczeniu, wiedząc, uznaj to za radość, wiedząc, że próba sprawia wytrwałość, a wytrwałość doskonałość. O tym już mówiliśmy. To ta wiedza, to ta znajomość sensu, to znajomość celu, który jest przede mną, jako przed człowiekiem wierzącym, ma dać mi powód do radości. Jest mi ciężko, mam wiele pytań, nie śpię po nocach, ale wiem też, to jest coś, co jest we mnie, świadomość, głęboka świadomość. Wiem też, że z tego wszystkiego, jeżeli się nie cofnę, zrodzi się owoc w postaci mojej wytrwałości i mojej dojrzałości chrześcijańskiej. I tutaj mogę powiedzieć chwała Tobie, Panie. Dlatego, bracie, siostro, pamiętaj, to jest pierwsza rada Jakuba. W próbach masz powód do radości. Jakub mówi też, a jeśli komu z was brak mądrości? I tu na chwilę zatrzymajmy się. Czy zdarza ci się, bracie, siostro, czasami w ciężkich chwilach zupełnie tracić głowę? Już nic nie wiem. Już właściwie nic nie rozumiem. Popełniam same błędy. Myślę nie to, co trzeba. Mówię nie to, co trzeba. Postępuję nie tak, jak trzeba. Moje decyzje są beznadziejne. I co dalej? Jestem pusty i jakby bezrozumny. Czy prosisz Boga wtedy o mądrość? Czasami jesteśmy tak bardzo zaangażowani w inną modlitwę, o której w tym fragmencie akurat nie ma mowy. Taką modlitwę: Panie, usuń to doświadczenie, zmiaż moich wrogów. Usuń przeszkodę, zabierz to wszystko, wyprowadź mnie na miejsce ciepłe i słoneczne. Czasami jesteśmy tak bardzo zaangażowani w taką modlitwę, że zupełnie nie przychodzi nam do głowy, żeby zawołać: Panie, daj mi mądrość, żebym mógł przejść przez to wszystko, jak chrześcijanin. Daj mi mądrość, żebym mógł wytrzymać tą próbę. Ja czasami zastanawiam się nad tym, na ile pewne stwierdzenia biblijne, pewne obietnice, o których czytam w Bożym Słowie, mogę rozciągnąć poprzez różnego rodzaju analogie, porównania, odniesienia na moją sytuację, na sytuację, z którą się spotykam w życiu brata czy siostry. I czasami, powiem wam, ta niepewność, to wahanie sprawia, że ciężko mi jest w pewnych sytuacjach z taką niewzruszoną wiarą do czegoś podejść i powiedzieć: Boże Słowo tak mówi, i amen, tak będzie. Ale powiem wam, że tutaj mam do czynienia z zupełnie inną sytuacją. Tutaj czytam coś bardzo, bardzo dla mnie konkretnego. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. I tu w tym momencie jest kropka. A kolejne zdanie podaje tylko jeden warunek. A jest on taki, że mam prosić, mam modlić się z wiarą, że to poprzednie zdanie jest w całości prawdą. I powiem wam, że z tym nie mam żadnego problemu. To jest jasne i oczywiste. To jest napisane w kontekście prób i doświadczeń i to jest postawione dokładnie tak. Tu nie ma dwuznaczności. Bracie, siostro, to oznacza, że jeżeli w doświadczeniu z wiarą prosisz Boga o mądrość, to ją otrzymujesz. Bóg nie jest kłamcą. To jest drugie pouczenie, które otrzymujemy od Jakuba w tym fragmencie. Bracie, siostro, pamiętaj, w próbach masz do dyspozycji Bożą mądrość. Werset 13. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Pojawiają się nam tutaj dwa nowe słowa. To jest słowo pokusa i kusić, ale nie mamy do czynienia ze zmianą tematu. Ciągle pozostajemy w temacie prób i doświadczeń. Koncepcja pokusy i kuszenia tu w greckim oryginale jest oddana tymi samymi słowami, co koncepcja doświadczenia i poddawania próbie, o której czytaliśmy wcześniej, na przykład w wersecie 2 czy 12. Czasownik peiradzo, poddawać próbie, doświadczać, i rzeczownik peirasmos, próba czy doświadczenie, oznacza to również pokusę. I używane są one w Biblii w bardzo różnych kontekstach, w bardzo różnych sytuacjach. Czasami ich wydźwięk zupełnie nie jest negatywny i nie ma takiego znaczenia prowokacji do złego. Na przykład Pan Jezus wystawiał na próbę Filipa, kiedy pytał go: Filipie, skąd weźmiemy chleba, żeby taką rzeszę nakarmić? Tam mowa jest o tym, że Pan Jezus wystawiał go na próbę. Ale też czytamy, że szatan właśnie tak wystawiał na próbę Jezusa na pustyni. I szatan chciał, by Jezus zgrzeszył. Zatem jest oczywistą sprawą, że zupełnie inaczej, w inny sposób Pan Jezus wystawiał na próbę Filipa, a zupełnie inaczej szatan Pana Jezusa. Szatan chciał, by Jezus zgrzeszył, a kusił go do złego, a Jezus takich zamiarów nie miał wobec Filipa. I ty też, bracie, siostro, w doświadczeniu jesteś wystawiany na próbę. Tak już mówiliśmy, próbowana jest twoja wiara. A co to w praktyce oznacza? Co mamy na myśli, kiedy mówimy o tym, że przechodzimy taki test naszej wiary niepomyślnie? Co to oznacza? Czy nie właśnie to, że grzeszymy wtedy? Przychodzi próba, a moje myśli w jej wyniku, moje słowa, moja postawa, moje decyzje są po prostu złe, są grzeszne. Gdzieś tam są niezgodne z tym, co wiem o Bogu. Gdzieś tam być może przeciwko Bogu w tym występuję. Otóż w doświadczeniu zostałem sprowokowany do złego. I Jakub mówi bardzo wyraźnie: Bóg sam nie jest podatny na prowokację do złego, Jego nie można sprowokować do złego, ani też sam nikogo do złego nie prowokuje. I zauważcie, że jest to podane jako pewnego rodzaju stała charakterystyka Boga. On taki jest. Niepodatny na pokusy i nie kusi. A dalej w wersecie 14 czytamy, że jeżeli poddawany jestem próbie ku złemu, czyli kuszony, to nie jestem kuszony przez Boga, ale przez swoje własne pożądliwości. Bracie, siostro, kiedy poddany jesteś próbie, to nie myśl, że Pan Bóg prowokuje cię do złego. Niech ci się nie wydaje, że Pan Bóg jest przeciwko tobie, że On sprawia to, co złe w twoim życiu. Tak nie tylko nie jest. Bóg nie tylko nie prowokuje do złego, Bóg nie tylko nie zsyła złych rzeczy. Napisane jest tutaj w wersecie 17, że od Niego pochodzi to, co jest dobre i doskonałe. Od Niego pochodzi to, co dobre i doskonałe. To jest Ojciec Światłości. Tak jest napisane. To jest Ojciec Światłości. On czyni w twoim życiu to, co dobre i doskonałe. I to zawsze. Bo cóż to znaczy, że nie ma u Niego odmiany żadnej, ani nawet chwilowego zaćmienia? Czy nie to, że jeżeli daje On to, co dobre i doskonałe, to zawsze daje to, co dobre i doskonałe? To jest Ojciec Światłości. On nie daje złego. W Jego przypadku nie możemy mówić o ciemności, bo to Ojciec Światłości właśnie. Nie mogę mówić o ciemności, nawet chwilowej. Nawet tylko zaćmienia. On zawsze jest dobry. I to jest taka trzecia wskazówka, którą Jakub nam daje. Bracie, siostro, pamiętaj. W próbach masz dobrego Ojca. Czy przechodzisz przez próby i doświadczenia? Jak się wtedy czujesz? Niedobrze, prawda? Odczuwasz ból? Cierpisz? Płaczesz? Być może nie śpisz po nocach? To jest bardzo, bardzo trudne. Ale wiesz, bracie? Wiesz, siostro? To nie jest bez sensu. To nie jest bez sensu. W duchowej rzeczywistości jest to przede wszystkim próba twojej wiary w Boga. W tym ogniu rodzi się w tobie wytrwałość, a wytrwałość prowadzi cię do chrześcijańskiej dojrzałości. Ale wiesz, bracie, siostro, co jest w tym najpiękniejsze? Co jest w tym najwspanialsze? Jeżeli wytrzymasz próbę, jeżeli staniesz się wypróbowanym, to Bóg sam nałoży ci wieniec. To będzie nagroda w postaci życia wiecznego. To sam Bóg da ci to. To sam Bóg czymś takim cię nagrodzi, czymś takim cię uhonoruje. I pamiętaj o tym, bracie, siostro, to jest twój cel. Do tego zmierzasz. Dlatego bądź wytrwały, nie poddawaj się. Nie porzucaj ufności, nie załamuj się, nie wycofuj się. Dlatego, że jest nagroda, nawet jeżeli jest ci ciężko. Nawet kiedy jest ci ciężko w szkole, nawet kiedy w pracy sobie nie radzisz. Nawet kiedy zostałeś odrzucony. Nawet jeżeli wokół ciebie zaczaiła się choroba, przeszła śmierć. Nie poddawaj się. Nie załamuj się. Wytrzymaj próbę, a z ręki samego Boga, Stwórcy Wszechrzeczy, odbierzesz wieniec, który będzie na zawsze twoim dziełem. Nikt ci go nie odbierze. A póki co, póki zmierzasz do tej nagrody, nie zapominaj, że w próbach masz powód do radości, w próbach masz do dyspozycji Bożą mądrość, w próbach masz dobrego Ojca. I niech te podpowiedzi Jakuba będą dla ciebie taką siłą i pomocą w wytrwaniu w doświadczeniach, aby wziąć obiecany przez Boga wieniec, aby na zawsze być z Panem. Niech nam Pan w tym błogosławi. Amen. Amen.